powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam też pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Stała pora, piątek, 18.30. Dużo ciekawych informacji jak zawsze. Mieliśmy mówić o diecie planetarnej, ale nastąpi lekka zmiana planów, ponieważ po ostatniej naszej audycji pojawiły się pytania słuchaczy i słuchaczek, i to jeszcze z branży, na temat otyłości, czyli ciąg dalszy, i na temat pewnych substancji czy pewnych tabletek powszechnie znanych, takich
zastrzyków.
Gwiazd, tak, zastrzyków wręcz, gwiazd medialnych, jak to przeczytałam, które powodują, że zmniejsza się łaknienie, ale przede wszystkim się chudnie. To są specyfiki na cukrzycę i też taka nastąpiła mała, w cudzysłowie, wojenka pomiędzy pacjentami, którzy potrzebowali tego rzeczywiście, żeby pomóc sobie w tej chorobie, a pacjentami, którzy stwierdzili, że jest to cudowne antidotum na schudnięcie bez zbędnego wysiłku. Czy to jest w ogóle przyszłość, że my i tak przy takiej skali otyłości musimy pójść w leki?
Trudne zagadnienia. No, jakby to, że nastąpiła jakaś kłótnia pomiędzy tymi dwoma środowiskami, które jedno chciało używać tych leków, żeby leczyć cukrzycę, a drugie, żeby schudnąć, wynika po prostu z jakby popularności z jednej strony, a z drugiej strony z nienadążającej podaży, czyli po prostu dzisiaj firmy farmaceutyczne nie są w stanie wyprodukować takiej ilości tych leków, które mogłoby pokryć zapotrzebowanie. Szczególnie jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to jakby popularność instagramowa, tiktokowa tego leku jest tak duża, że właściwie teraz każdy, kto ma jakiś problem z wagą, próbuje dostać czy też kupić te leki.
No tak, i tutaj przyczyniła się też do tego osoba znana z tego, że jest znana, możemy tak powiedzieć lekko złośliwie, o jednej z sióstr Kardashian,
tak,
która na Instagramie ogłosiła, jak to cudownie jest móc schudnąć bez większego wysiłku, i poszło w świat.
No i poszło. No i jakby lek staje się popularny, tylko no trzeba się zastanowić, czy to na pewno jest to, co chcielibyśmy osiągnąć, tak? Zawsze można odwołać się do badań. Badania są no czymś, co przynajmniej dla nas, ludzi, którzy jakby na co dzień zajmują się zdrowiem, stanowią rzecz no bardzo istotną, i w tych badaniach okazuje się, że faktycznie te leki są skuteczne. I jeżeli chodzi o redukcję masy ciała, to trudno się z tym nie zgodzić. Leki, te tak zwane GLP-1, czy też jeżeli mielibyśmy wymienić substancje, to jest to semaglutyd czy liraglutyd. Nazw handlowych możemy nie wymieniać tych leków, ale wszyscy wiemy, o co chodzi. Generalnie chodzi o to, tak w skrócie, istnieje coś takiego jak też skrócona nazwa GLP-1, prawda? Jest to glukagonopodobne peptyd 1. No, długa, skomplikowana nazwa, dlatego raczej się używa GLP-1. I udało się wyprodukować analog, czyli generalnie udało się w laboratoriach farmaceutycznych wyprodukować analogicznie działającą substancję do tego właśnie peptydu, który znajduje się w naszym organizmie, właściwie hormonu jelitowego, który jest odpowiedzialny za tak zwany efekt inkretynowy. I ten efekt inkretynowy to są właściwie trzy takie reakcje naszego organizmu, czy jest to pobudzenie do syntezy insuliny, to jest pierwsza. Druga to jest opóźnienie opróżnienia żołądka, to jest druga rzecz. I trzecia rzecz to jest aktywacja jakby układu sytości, czy też ośrodka sytości w naszym mózgu. I to jest ten efekt, który udało się jakby wywołać dzięki stosowaniu tego leku. Okazuje się, że te hormony, które są wydzielane przez ściany naszego jelita, one jakby w naszym organizmie chyba są po prostu wydzielane w mniejszych ilościach, i przyjmowanie tych hormonów z zewnątrz powoduje, że w dłuższym okresie utrzymuje się wysoki poziom tego GLP-1, w związku z tym jakby ten efekt inkretynowy mamy dłużej. No i teraz w ten sposób osiągamy właśnie efekt w postaci obniżonego łaknienia, chce nam się mniej jeść, co znowu przekłada się później na, no, po prostu na spadek masy ciała z tego powodu, że dostarczamy sobie mniej energii. Generalnie jak się pracuje z takimi osobami, o tym za chwilę opowiem, które albo są w trakcie przyjmowania, albo które już skończyły przyjmowanie tego leku i zdążyły już utyć, no to wszyscy opowiadają o tym, że faktycznie to łaknienie jest znacząco niższe, więc dla osób, które mają problem z łaknieniem, być może jest to substancja, która może pomóc. Natomiast wracając do badań, to mamy ciekawe badania z 2021 roku, czyli właściwie dosyć świeże. I te badania były wykonane na grupie prawie 1000 osób i przez pierwsze 20 tygodni wszystkie osoby przyjmowały ten lek, z czego po tych 20 tygodniach mniej więcej 100 osób musiało zrezygnować ze względu na jakby takie no, nieznośne skutki uboczne, czyli skutki związane najczęściej z bólami żołądka, z jakąś dysfunkcją jelit, z wypróżnieniami, które były jakieś takie nagłe i trudne do opanowania. I prawda też jest taka, że te badania też wykazały, że 49% osób, które przyjmują te leki, mierzy się z tymi problemami, ale akurat w tym badaniu tylko jakby 10% nie mogło kontynuować dalej jego ze względu na nasilenie się tych procesów.
Ja też słyszałam, panie Michale, że mogą być kłopoty z trzustką w związku z zażywaniem, ale chyba nie ma tego leku, przyjmowaniem tego leku, chyba nie ma jeszcze takich badań dokładnych. Za krótko znaczy, jest to na rynku.
Pierwsze, to zaraz też do tego
dojdziemy.
Do tego dojdziemy.
Tak,
natomiast jeszcze o tych badaniach, to powiem, że po tych 20 tygodniach ta grupa zmniejszyła się 100 osób i mniej więcej 800 osób przystąpiło do 68-tygodniowego badania, czyli 68 tygodni, no to jest rok, prawda? Znaczy więcej niż rok. I w tym czasie te osoby przyjmowały ten lek i grupa została podzielona tak, że część dostawała, wiadomo, placebo, a część dostawało GLP-1. No i efekt tego jest taki, że te osoby, które przyjmowały przez te 68 tygodni ten lek, schudły o mniej więcej 7,9% masy ciała, czyli 8% masy ciała, więc jak ktoś ważył 100 kg, to schudł przez ten rok 8 kg.
No właśnie pytanie, czy to dużo, czy mało. Przy takiej procedurze, czy terapii, którą pan stosuje, to jaka jest średnia chudnięcia, taka prawidłowa, zdrowa dla organizmu?
1% masy ciała tygodniowo. Mhm. Czyli de facto 8% można osiągnąć na przestrzeni 8 tygodni, czyli 2 miesięcy. No ale tutaj trwało to rok i te 2 miesiące. Więc te osoby schudły o te 8% masy ciała, przyjmując 2,4 mg tego leku. Natomiast co ciekawe, ta druga grupa jest istotna, czyli ta grupa placebo, która nie przyjmowała tego leku. Jest to grupa, która przez 20 tygodni najpierw przyjmowała, a później przez te 68 tygodni nie przyjmowała. No i co się okazało w tej drugiej grupie? Nikt nie schudł oczywiście, natomiast wszyscy przytyli o 7% swojej masy ciała, co oznacza, że wszyscy natychmiast odrobili ten spadek
stratę,
masy ciała,
tak?
które osiągnęli przez pierwsze 20 tygodni. Więc można jakby przyjąć za pewnik, że efekt przyjmowania tego leku jest z nami tak długo, jak ten lek przyjmujemy. Więc jeżeli naszym celem jest schudnąć jak każdego i utrzymać tą masę ciała, to na tą chwilę musimy liczyć się z tym, że będziemy przyjmowali ten lek przez całe swoje życie. Jakie to rodzi skutki uboczne? Co się stanie po 10 latach przyjmowania takiego leku? No pewnie nikt na razie nie jest w stanie odpowiedzieć. Ale też pokazuje się wiele ciekawych artykułów, powiedzmy sobie, no już nie z branży dietetycznej, ale z branży ekonomicznej, prawda, która zaczęła, znaczy w tej branży ekonomicznej zaczęto doceniać producentów tego leku, szczególnie pewną duńską firmę, która jest właścicielem dwóch takich dominujących leków zawierających ten semaglutyd. No i się okazało, że ta spółka zaczęła być tak doskonale wyceniana na giełdzie, że stała się największą europejską firmą aktualnie. Jej wycena tam jest miliardy dolarów i nawet sama Dania zaczęła się zastanawiać, czy to dobrze, że mają w swoim PKB tak wielką firmę, dlatego że ona jakby zaburza trochę te statystyki i staje się taką Nokią Finlandii, która potem jakby jak przestała być dominującym graczem na rynku telefonów komórkowych, to również miało to swój wpływ na PKB Finlandii. Ale dlaczego myślę, ta firma aktualnie jest tak wyceniana drogo? Mianowicie dlatego, że inwestorzy zauważyli, że to nie jest lek, który można stosować przez chwilę. tylko to jest lek, który trzeba stosować przez całe życie, więc jeżeli pomnożyć ilość otyłych ludzi na świecie, a wiemy o tym, że otyłość i nieprawidłowa masa ciała, no to jest problem dzisiaj, jeżeli chodzi o otyłość, to pewnie 25-30% społeczeństwa, problem nadwagi to jest 60% społeczeństwa, więc jeżeli, no powiedzmy sobie, połowa ludzi na świecie będzie teraz przez całe życie przyjmowała ten lek, no to
żyła
trudno...
złota, no nie ma się co oszukiwać. No, ale nie ma się co martwić, też już oni sobie jakoś poradzą z tymi pieniędzmi. Pytanie, tak, panie Michale, takie, bo o ile są pewnie sytuacje, w których pan by rekomendował semaglutyd, chociaż tego nie wiem, to też znak zapytania. Natomiast może zmartwieniem jest to, że ludzie, którzy mają lekką nadwagę, czy jakiś lekki kłopot z wagą, sięgają po to i to sięgają różne grupy społeczne. Naprawdę to się stało bardzo modne. Więc no chyba to nie jest ten kierunek.
No myślę, że nie, ale myślę, że na tą chwilę jakby racjonalne spojrzenie będzie przegrywało z emocjami i z jakąś
też się trzeba z tym pogodzić.
Popularnością, tak, TikToka i Instagrama. Myślę, że to jest taka faza aktualnie popularności, natomiast ja w swojej pracy zawodowej spotykam się z ludźmi, którzy zarówno przyjmują ten lek, tak, ze względu na otyłość, ale również pracuję z osobami, które już przytyły po zakończeniu przyjmowania tego leku i które już jakby...
Nie, no, podejmą chciały być, kolejnej,
tak,
próby.
Chciały być pierwsze, ale już wiedzą, że jakby nie tędy droga. No ale zastanówmy się, sam lek może być skuteczny przez to, że obniża nam łaknienie i właściwie nie chce nam się jeść, ale zauważmy, że on nie leczy przyczyny. Tak, on właściwie zajmuje się tylko skutkiem tego, co nieprawidłowy jakby styl życia, czy też na sposób odżywiania. No wszystko to, za co możemy obwiniać pojawienie się otyłości i nie ma właściwie wpływu na nasze wybory żywieniowe, na naszą aktywność fizyczną, na naszą świadomość, na naszą wiedzę. To są rzeczy, które stają się ciągle obce, więc nie ma się co dziwić, że po zakończonej kuracji, kiedy te efekty przestają być aktywne, po prostu tyjemy, bo wszystko wraca do starego. Więc odpowiadając na pani pierwsze pytanie, czy zalecam, czy bym zalecał i tak dalej, to myślę, że lek może być wykorzystywany jako jedno z narzędzi w leczeniu otyłości. Jeżeli połączymy przyjmowanie tego leku razem z jakąś edukacją, ze zmianą nawyków żywieniowych, jeżeli przeprowadzimy to wszystko razem, to myślę, że ma to sens doprowadzić do takiego stanu, że po zakończonej terapii dana osoba będzie na tyle już nauczona,
czy nowych nawyków,
będzie,
tak,
przygotowana do tego, jak sobie radzić, że być może łatwiej będzie jej utrzymać masę ciała. W ramach ciekawostki też warto może wspomnieć o tym, że redukcja masy ciała polega na tym, że jakby oczekiwana jest redukcja tkanki tłuszczowej. I teraz my, dietetycy, skupiamy się na tym, żeby ten efekt redukcji masy ciała był jak najlepszy jakościowo, czyli żeby w czasie procesu chudnięcia i przy pomocy tak zbilansowanego sposobu żywienia spadała tkanka tłuszczowa. Czyli żebyśmy po prostu chudli z tego, co jest dla nas zagrożeniem, czyli z tkanki tłuszczowej. Natomiast specyfika tych leków jest taka, że one po prostu obniżają apetyt. W związku z tym osoby przyjmujące semaglutyd mają obniżony apetyt, natomiast nie bilansują sobie tych posiłków. W związku z tym ubytek ich masy ciała bardzo często jest niski jakościowo. I o tym mówią takie nowe badania, że ten spadek masy ciała z powodu tak drastycznego obcięcia apetytu wiąże się z redukcją masy mięśniowej. A spadek masy mięśniowej odpowiada za spadek tempa przemiany materii. Więc jeżeli schudniemy i mamy mniejszą masę mięśniową, mamy spowolnione tempo przemiany materii, to jakby nie możemy później się dziwić, że ten efekt jojo nas dopadnie.
Panie Michale, bardzo dziękuję. Myślę, że sporo wątpliwości pan tutaj rozwiał. Wybór należy do każdego z nas, czy chcemy po to sięgnąć. Czasami naprawdę nie ma wyjścia, a już przy cukrzycy to jest zupełnie inna opowieść i historia, bo to jest może wręcz niezbędne. Trzeba zacząć od tego, co jest naturalne chyba i dostępne, a potem sięgać po środki chemiczne.
Ale zobaczmy też, że jak troszkę jesteśmy manipulowani, dlatego że jeszcze nie tak dawno dwa lata temu, trzy lata temu, w ogóle nikt nie mówił o otyłości jako chorobie, albo przynajmniej gdzieś to pomijano. Mówiono, no, jesteś otyły, po prostu ruszaj się więcej, jedz mniej i problem zostanie twój rozwiązany. Natomiast teraz, kiedy nagle pojawił się lek na otyłość, to nagle okazało się, że otyłość jednak jest chorobą, którą trzeba leczyć i to przez całe życie, prawda? Więc no to pokazuje, jak ten marketing, jak to wszystko, wszystkie prawa takie marketingowe rządzą nami i jak troszkę to wpływa na nasz sposób postrzegania.
Akurat to dobre, prawda, że się zaczęło mówić o otyłości jako o chorobie i poważnym problemie i chorobie cywilizacyjnej. No a że są różne metody redukcji masy ciała, to już jest inna opowieść. Wielokrotnie pan nam podpowiadał, jak to zrobić dobrze, z głową, spokojnie. Pewnie do tematu będziemy jeszcze wracać. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog. Bardzo dziękuję, panie Michale.
Dziękuję.
Julii Baranowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.